Poranne rozpoznanie. Rozmowa dnia Radia Poznań. Zaprasza Adam Michalkiewicz.
Dzień dobry, w studiu Etyk, kulturoznawca, profesor Przemysław Rottengruber z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry, panie profesorze.
Kłaniam się.
Nowy rok to nowe otwarcie. Czy według pana wśród postanowień noworocznych polityków znalazło się także zakończenie tej wojny polsko-polskiej, podziału kraju na dwa plemiona?
Ja nawet nie jestem pewien, czy ktokolwiek nawet takie postanowienie podjął, pomijając to, że jest to w chwili obecnej zupełnie niemożliwe. To sądzę, że nawet sami politycy tego nie chcą, bo przynajmniej dla jednego obozu, a nie jestem pewien, czy nie dla dwóch, ta polaryzacja jest wygodna.
A takie zakończenie tej wojny byłoby korzystne dla rozwoju naszego kraju?
O tak, z całą pewnością. Jesteśmy za ściankiem dla reszty świata. To nie bierze się znikąd, że nie jesteśmy zapraszani, że jesteśmy pomijani. No cóż, z perspektywy zewnętrznej nie wiadomo, z kim rozmawiać.
Czy to, że my się kłócimy, to na zewnątrz przez to wypadamy gorzej?
My się nie tylko kłócimy. Powtarzam, nie wiadomo, kto ma reprezentować państwo w kluczowych momentach. Tak jesteśmy postrzegani przez innych.
A dlaczego politycy podgrzewają tę atmosferę? Chodzi tylko o to, żeby była ta polaryzacja i co dzięki temu?
To jest najłatwiejszy sposób skupiania uwagi na sobie. Zamiast pozytywnych planów, zamiast działalności jeszcze prowadzonej w taki, powiedziałbym, pozytywistyczny sposób, jesteśmy ostatecznie w Poznaniu, możemy o tym wspomnieć, dużo łatwiejsze jest szukanie żelaznego wilka, czy tam wszystko jedno, innej strzygi, która nam rzekomo bardzo zagraża i która w związku z tym jest powodem integracji elektoratu. Można mówić o różnych zaświatach, na przykład o zagrożeniach ze strony Niemców, o czym usłyszeliśmy od prezydenta na obchodach Powstania Wielkopolskiego. Zupełnie nie wiem, o co chodzi, ale widzę, że to przemawia do części elektoratu. Z wielkim zdziwieniem z mojej strony.
Powstanie Wielkopolskie to jest kolejny ten obszar, który nas podzieli. Powstanie Wielkopolskie, które wydawało by się, że łączyło te obchody, ta rocznica, pamięć o powstańcach.
No, Powstanie Wielkopolskie to jest akurat coś, co nigdy nie podzieli poznaniaków, a czy też właściwie Wielkopolan.
Choć po tej ostatniej rocznicy te głosy o tym, co się wydarzyło.
Przepraszam, powiem to otwartym tekstem. Ja nie wiem, kto wziął udział w spotkaniu z prezydentem Nawrockim. Obawiam się, że tam można było szukać wszystkich, tylko nie reprezentacji poznaniaków.
Nie było tam poznaniaków, pan tam był na miejscu.
A ja byłem tam na miejscu. Tam generalnie przyjechali ludzie zewsząd, ponieważ najwyraźniej uznali, że jest to uroczystość, że są to ciekawe obchody, w których chcą wziąć udział. Ja nikogo nie lekceważę, podobnie jak nie lekceważę niczyich poglądów. Natomiast pamiętam wcześniejsze rocznice Powstania Wielkopolskiego. No raczej tam byliśmy jednomyślni co do tego faktu, że Wielkopolska dała radę, że i właściwie to jedyne w pełni zwycięskie powstanie, duże powstanie w historii Polski i że w związku z tym mamy wszelkie powody, żeby być z tego powodu dumni, żeby się z tego powodu cieszyć. I to, powtarzam, poznaniaków co do zasady nigdy nie dzieliło.
Choć to chyba dobrze, że prezydent kraju, głowa państwa przyjechała na takie obchody.
Z całą pewnością, dlatego, że w ten sposób doczekaliśmy się pewnego uznania. To było oczekiwanie wyrażane przez poznaniaków, przez nas wszystkich od bardzo dawna, żeby rzeczywiście docenić ten moment 27 grudnia, wybuch Powstania Wielkopolskiego.
Politycy krajowi raczej tego dnia omijali Poznań.
Szerokim łukiem. Pod tym względem świetnie, że prezydent Nawrocki nas zauważył, głęboka wdzięczność. Z drugiej strony zastanawiam się nad motywami, dla których zdecydował się na przyjazd do Poznania. Dlatego, że ja byłem na ulicy Paderewskiego, do ulicy Ludgardy nie byłem w stanie się dostać. Co się na tej ulicy działo, nie widziałem, nie słyszałem. W związku z tym odniosłem wrażenie, że była to kameralna, medialna impreza przygotowana przez jedno ugrupowanie polityczne na swoje własne potrzeby.
Ale to pan myśli, że tam ci zwolennicy prezydenta zostali przywiezieni z jakiegoś innego miasta?
Ja nie sądzę, żeby tak liczące się ugrupowanie polityczne musiało kogokolwiek przywozić. Ono ma swój elektorat i ten elektorat się tam pojawił.
Czyli te obchody stały się takim wiecem politycznym?
Tak odebrałem to wydarzenie.
A
tak.
Co zrobić, by za rok było inaczej?
Przede wszystkim zorganizować rocznicę Powstania Wielkopolskiego w sensownym miejscu. Na przykład na Placu Wolności, skoro pomnik powstańców wielkopolskich z powodów obiektywnych jest niedostępny. Powstanie Wielkopolskie, ja pragnę przypomnieć władzom Poznania, rozpoczęło się na Placu Wolności. Data jest wciąż ta sama, 27 grudnia. Wystarczy zawczasu o tym pomyśleć.
Choć na Placu Wolności mamy jarmark świąteczny, który cały czas trwa.
Nie wiem, to ja nie jestem organizatorem. Albo pogodzić jedno z drugim, albo zawiesić jarmark na ten moment. To jest zadanie dla władz miejskich, z całą pewnością nie dla przeciętnego zjadacza chleba, takiego człowieka jak ja, który po prostu chce wziąć udział w tych obchodach.
Co według pana czeka nas w tym roku w polskiej polityce?
według mnie, poza prężeniem muskułów i przymilaniem się do elektoratu, wszystkich możliwych uczestników, czynnych uczestników życia politycznego, nie czeka nas nic nowego. Podziały będą się pogłębiać, dalej będziemy, jeśli chodzi o politykę zewnętrzną, będziemy skazani na decyzje głównych graczy politycznych, czyli będziemy się przyglądali temu, co robi Trump w Stanach Zjednoczonych, co robi Netanyahu na Bliskim Wschodzie i przede wszystkim, co robi Putin, mówię przede wszystkim, bo jest najbliżej nas.
Czyli polscy politycy będą się tutaj wewnętrznie kłócić, a inni będą decydować na zachodzie, na wschodzie.
Żeby to nawet była kłótnia, bo oczywiście wolałbym dialog, raczej to będzie zawracanie kijem Wisły, tak jak ma to miejsce w tej chwili, mianowicie interpretację faktów niewygodnych w sposób możliwie najkorzystniejszy dla siebie. W minionym roku mieliśmy przykład Ameryki, która odwróciła się plecami do całej Europy. Pytanie, w jakim stopniu ona się odwróciła plecami do Polski, ponieważ nie jesteśmy liczącym się graczem w tych rozgrywkach, tym niemniej do Europy, podczas gdy Europa ma w tej chwili kluczowo ważne zadanie. Musi się przygotować na ewentualny konflikt ze Wschodem, to znaczy z Rosją. I w tych okolicznościach konflikt z Rosją i reakcja Trumpa, cyniczna, taka podporządkowana tylko i wyłącznie kryterium ekonomicznym, wszystko to razem sprawia, że trzeba się integrować w obliczu zewnętrznego wroga, autentycznego zewnętrznego wroga. Już kończę. Tymczasem, cóż, słyszymy od wielu prominentnych polityków, że jest dokładnie na odwrót, że mamy nadal pokładać nadzieję w Ameryce. Absurd.
Ale to oni to robią celowo z punktu widzenia sondaży i tutaj interesów tego, co będzie za miesiąc, za dwa miesiące?
Oni to robią celowo z tego powodu, że obrali taki kurs polityczny kilka lat temu, że mianowicie Unia jest zła, a Ameryka jest dobra i że jest jedynym i oczywiście najwierniejszym sojusznikiem Polski. Następnie nastał prezydent Trump i w tych okolicznościach cóż pozostało? Robić dobrą minę do złej gry. I to, że ci politycy robią, bo to nie jest nawet kłótnia, to jest robienie dobrej miny do złej gry, czego niestety nie widzi elektorat tych polityków.
A w tym roku nie mamy żadnych wyborów. Czy to nie powinien być jednak rok takiego trochę uspokojenia, wyciszenia nastrojów politycznych też?
No tak, ale skoro kurs polityczny okazał się tak trudny do utrzymania, no to trzeba będzie nadal udawać, że wszystko jest w porządku. Dlatego powiedziałem, żeby chociaż były to kłótnie, żeby w tych kłótniach był jakiś element rzeczowy. Nie, to będzie czysta demagogia. Właśnie z tego powodu, że będziemy próbowali dowieść, że 2 razy 2 jest 5, że Ameryka jest bardzo życzliwa Polsce i docelowo również naszym sojusznikom europejskim, co jest oczywistą nieprawdą.
Czy ta demagogia to jest z każdej strony tej sceny politycznej, tego naszej podzielonej sceny politycznej, czy pan tutaj widzi, że jedna strona stosuje więcej demagogii, druga strona mniej demagogii?
W odniesieniu do sojuszników, których powinniśmy szukać właśnie w obliczu zagrożeń, jest to demagogia rzeczywiście jednej strony sceny politycznej, ale nie chciałbym usprawiedliwiać drugiej strony tak en bloc, to znaczy twierdzić, że w demagogię nie popadają również ci, którzy obecnie rządzą Polską. No cóż, te rządy koalicji obywatelskiej, rządy ostatnich 2,5 lat powiedzmy, to nie są rządy z punktu widzenia elektoratu jakieś bardzo udane.
Dlaczego?
Dlatego, że skończyło się na obietnicach, mówiąc tak najkrócej. A druga sprawa, jeśli chodzi o sam wybór tych obietnic, rządzący skupili się na sprawach drugo, jeśli nie trzeciorzędnie ważnych. Owszem, sądząc po sondażach ważnych dla Polaków, ale nie ważnych pierwszorzędnie. Nie zewnętrzny wróg, nie kwestie socjalne, tylko różne inne rzeczy, powtarzam, również potrzebne w życiu społecznym, tyle tylko, że nie pierwszej ważności.
Czyli w tej koalicji w tym roku także będzie trudno się porozumieć co do tych różnych kwestii programowych, bo tam są też podziały, są różne partie w koalicji rządzącej?
Podstawowym celem koalicji jest to, żeby przetrwać do najbliższych wyborów i zdaje się, że to jest cel łatwy do osiągnięcia. Jestem przekonany, że politycy, którzy obecnie rządzą Polską, będą ten cel wspólnie realizowali. Powtarzam, ponieważ leży to w ich
własnym... Czyli chodzi tylko o przetrwanie do kolejnych wyborów, a nie realizowanie postulatów obietnic?
Można by to było połączyć, no, ale to jest ich inicjatywa, a ja tej inicjatywy nie widzę.
Czy te podziały polityczne przekładają się też na podziały w społeczeństwie?
Tak, oczywiście, dlatego że społeczeństwo łatwo, żeby nie powiedzieć nazbyt łatwo, ulega politykom. Podstawowym problemem polskiego społeczeństwa jest to, że nie ocenia władzy, nie jest kontrolerem władzy, tylko tej władzy bezwiednie ulega. Mało tego jeszcze jest tak, że gorzej reagujemy my, Polacy, na pozytywne impulsy, nie wiem, stwórzmy koalicję, dogadajmy się z kimś, a więcej na informacjach o czymś, co rzekomo nam zagraża. Lub faktycznie nam zagraża, natomiast to takie wyczulenie na rzeczy, na które nie mamy wpływu, a których się podskórnie boimy, decyduje o wyborze opcji politycznej. Bardzo niedobrze.
Czyli łatwo nas podzielić Polaków?
Niezwykle łatwo, ponieważ jesteśmy społeczeństwem, które nie rozmawia ze sobą.
A nie umiemy rozmawiać, czy nie chcemy rozmawiać?
i umiemy, i chcemy, natomiast chodzi tutaj o pewne mechanizmy kulturowe. To się nazywa w literaturze przedmiotu, ja bardzo przepraszam ten żargon, dobrowolna stowarzyszeniowość. Społeczeństwa zachodnie spotykają się w teatrzykach amatorskich, w chórach, w kołach gospodyń wiejskich, jest milion takich miejsc.
Ale w Polsce też to przecież działa, są na mniejszych ośrodkach koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne i inne.
Bardzo dobrze, rzeczywiście, słusznie pan redaktor zauważył, jeśli chodzi o mniejsze ośrodki, o miasta, miasteczka, ale nie tej pierwszej wielkości, tam rzeczywiście jeszcze jakoś, ale jakoś podkreślam to, to życie społeczne się rozwija, choć naprawdę na minimalną skalę. Natomiast w dużych miastach jesteśmy zatomizowani.
Pozamykaliśmy się w swoich domach?
Nie, nigdy z nich nie wyszliśmy. Na tym polega problem, że wychowanie społeczeństwa obejmuje również ten element. To jest zachęta ludzi do tego, żeby obcowali ze sobą. Nie w sprawach politycznych, we wszelkich innych. Ta polityka ma się wyłonić na koniec.
To jakie wnioski powinniśmy z tego wyciągnąć my, obywatele, żebyśmy w tym roku ten czas spędzili lepiej?
Niestety pewne ruchy oddolne nie zawsze wystarczają. Byłoby dobrze, gdybyśmy faktycznie z własnej inicjatywy postanowili wyjść z domu, więcej czasu spędzać ze sobą. Nie wiem, może włączać się w polityczne debaty, ale włączać się biernie. Może na przykład kupić książkę albo, ja wiem, posłuchać podcastu, żeby czegoś się dowiedzieć o polityce, czegoś się dowiedzieć o świecie, zanim będziemy formułowali wnioski, które będą nam potrzebne podczas wyborów 2027 roku.
Mniej mediów społecznych. One nas psują?
Jestem fanem mediów społecznościowych. One mi się bardzo podobają, pomimo ich oczywistych mankamentów, ale to jest jednak, nie jestem pewien, czy głos oddolny. Powiedziałbym, że to jest taki głos środka, ale w każdym razie te głosy się polaryzują. Ludzie wyrażają swoje poglądy. Spierajmy się.
A nie jest tak, że przez media społecznościowe łatwiej nami sterować, są algorytmy, łatwo to głosić różne tezy, których pewnie w rzeczywistości trudniej byłoby.
Przede wszystkim media społecznościowe są czymś, na co jesteśmy skazani. Dzisiaj łatwo stworzyć telewizję internetową, stworzyć podcast i tak dalej. I też wszyscy to robią. Jedyne, czego brakuje, to krytycznej oceny tej oferty medialnej. No tego się musimy nauczyć i to faktycznie jest zadanie dla każdego z nas osobna.
Jakaś rada, o czym pamiętać, kiedy rozmawiamy z kimś o innych poglądach, jak siebie szanować i pięknie się różnić?
Trudne pytanie pan redaktor zadał. Rada jest taka, żebyśmy przede wszystkim zobaczyli naprzeciwko siebie drugiego człowieka, który o czymś do nas mówi. Zaczyna od wielkiej polityki, ale pewnie mówi o swoich własnych problemach opowiedzianych przez pryzmat tej wielkiej polityki. Wsłuchajmy się w jego głos, nawet jeśli uważamy, że nie ma racji. A inna sprawa, czasami słuchając innych możemy się przekonać, możemy się sprawdzić, czy sami, aby na pewno mamy rację w tych kwestiach, w których udało nam się dojść do jakichś wniosków, zdawałoby się wiążących dla nas. Pozostańmy otwarci na siebie.
I szukajmy tego, co nas łączy, a nie co nas dzieli.
Tak, zdecydowanie szukajmy tego, co nas łączy.
Slogan często powtarzany, ale ciągle aktualny. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.
Etyk, profesor Przemysław Rotengruber z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu był naszym porannym gościem.
Kłaniam się.
Dobrego dnia, do usłyszenia.
Poranne rozpoznanie. Rozmowa dnia Radia Poznań.